Mamo, tato, ratuj.
Audycja o wychowaniu młodzieży.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. Moim gościem jest Agata Zapolska, psycholog, doradca zawodowy, coach komunikacji i motywacji, pracująca w poradni psychologiczno-pedagogicznej numer 4 w Gdańsku. Witam panią, dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Kto odpowiada za ukształtowanie emocjonalne dziecka? Czy to są zawsze tylko i wyłącznie rodzice? No bo dziecko przecież przez kilka godzin albo czasami nawet 8 godzin dziennie przebywa w placówce, w przedszkolu, a potem w szkole.
Wpływ jest na pewno. Nie chciałabym kogoś rozczarować, ale niewątpliwie szkieletem emocjonalnym jest tutaj rodzic. Także to, co w domu, to jest najważniejsze. Dziecko kształtuje się jakby w zakresie reakcji emocjonalnych od samego urodzenia, a placówka typu przedszkole czy szkoła może być jedynie nadbudową do tego, co dziecko w domu jakby przyswoi wcześniej.
Rodzice czasami mówią, no wszystko, co złe przynosi z przedszkola albo przynosi ze szkoły. To jest prawda, że przynosi to wszystko, co złe? Czy w domu też może być coś nie tak?
Jeżeli zaczniemy od początku, to też warto dodać, że dziecko rodzi się już z jakimś temperamentem na wejściu. Czyli mamy dzieci z silnym układem nerwowym i słabym. Jeżeli dziecko ma słaby układ nerwowy, to będzie reagowało intensywniej, będzie mniej stabilne.
To znaczy co, będzie częściej płakać na przykład, złościć się?
Tak, dokładnie. I to jest już zauważalne u noworodków, że te dzieci mają po prostu inne cechy, tak? Są różnice indywidualne w zakresie właśnie reakcji. Później te pierwsze lata życia, które dziecko spędza w domu z rodzicami, są najważniejsze, żeby nauczyć się pewnych nawyków reagowania. I rodzice oczywiście całe życie uczą dziecka później radzić sobie z tym temperamentem i kontrolować pewne zachowania.
To podajmy tutaj jakieś przykłady. Czego nie robić, żeby ten temperament nie był taki, jakbyśmy nie chcieli? Jeśli na przykład w domu dziecko zrzuca ze stołu talerz, i matka robi lament z tego tytułu. Ojej, co zrobiłeś? Jak możesz? Jaki byłeś nieuważny? I tak dalej. A z drugiej strony może zwrócić, no trudno, no zbił się, od tego są talerze, żeby ich używać. To będzie różnica dla dziecka, jeśli chodzi o to jego emocje w przyjmowaniu takiego komunikatu?
Oczywiście, ogromna różnica i to jest właśnie kluczowe, jak zareaguje rodzic, tak? Czego my dziecka uczymy? Czy porażka jest naturalną sytuacją i trzeba po prostu sobie z nią poradzić? Typu dziecko rozleje wodę, więc naturalną, spokojną reakcją powinno być, trzeba wytrzeć, a nie lamentowanie, panikowanie, opowiadanie, co trzeba było zrobić inaczej, iść wolniej, czy nie nalewać do pełna. To jakby nie ma sensu w tym momencie i to nie uczy dziecka niczego. Błędów może być dużo. Warto dodać, że każdy rodzic według mnie ma dobre intencje i stara się być najlepszym rodzicem, tak? Przynajmniej w większości sytuacji, pomijając jakieś epizodyczne, niewydolne, powiedzmy sobie, rodziny, większość rodziców naprawdę chce dobrze, ale czasem nie umie i nie wie, jak reagować. I z tego wynikają pewne błędy, takie jak nadmierne krytykowanie dziecka, prawienie kazań, moralizowanie, upominanie ciągłe, rozliczanie z tego, co zrobiło, czego nie zrobiło. Takie dziecko rośnie w poczuciu, że ciągle jest coś nie tak i bardziej skupia się wtedy na swoich deficytach niż zaletach. Często rodzice nie potrafią mówić dzieciom, co zrobiły dobrze, bo uważają, że tak po prostu powinno być i
pokazują tylko te złe, sytuacje, tak?
Na nich się skupiają niestety. To wpływa na samoocenę przede wszystkim. Albo dziecko myśli, że jest nic nie warte, tak? I przyswaja tą mowę rodzica. Mowa rodzica staje się wewnętrznym głosem dziecka później. Myśli sobie, jestem do niczego, znowu coś mi się nie udało. A czasem to są drobiazgi, więc ten rodzic powinien być od tego, żeby dziecku powiedzieć, nic się nie stało, możesz powtórzyć. Jeżeli rozlałeś, możesz wytrzeć, to nie jest nic wielkiego.
Daleko jest od takiej sytuacji, kiedy krzyczymy, jesteśmy emocjonalni jako rodzice, pokazujemy te emocje po sobie, do tak zwanego chłodu emocjonalnego.
To czy chłód emocjonalny nie jest tożsamy z introwersją. Introwertyk to będzie rodzic zamknięty w sobie, jakby mniej okazujący emocje, ale jednak okazujący, być może mniej potrafiący o nich mówić. Natomiast chłód emocjonalny to jest zaburzenie relacji. Zaburzenie więzi. To już może właśnie w dzieciństwie wczesnym się objawiać jako odrzucenie dziecka. To są matki na przykład z depresją poporodową, które nie są gotowe sprostać wymaganiom matki, odrzucają dziecko, nie opiekują się nim i dziecko wyrasta z taką więzią lękową. Dziecko rośnie w poczuciu pustki, odrzucenia, samotności. wtedy u tego dziecka jest niższa samoocena, gorsze umiejętności komunikowania się z otoczeniem i nawiązywania więzi.
Ale to są chyba jakieś takie skrajne już sytuacje, bo większość rodziców jednak
tak,
chce być blisko swoich dzieci. Czy takie dziecko pozbawione takich bliskich relacji będzie jakoś burzliwiej, bardziej emocjonalnie przechodziło przez ten wiek dorastania? Czy ma to wpływ, to co się właśnie działo w tych latach wczesnych, o których pani mówiła, na to, co jest później, kiedy zaczyna się ten 12, 13, 14 rok życia i dziecko wchodzi w ten okres najbardziej burzliwy?
Tak, okres niemowlęcy, okres wczesnego dzieciństwa kształtują osobowość dziecka na całe życie tak naprawdę. Dziecko, tak jak mówiłam, rodzi się z jakimś temperamentem, z jakąś tendencją do reagowania w jakiś sposób, ale później cały proces wychowawczy właśnie zaczyna się, kiedy to dziecko zaczyna być świadome, zaczyna rozumieć, zaczyna słuchać. I tak naprawdę osobowość kształtuje się do 20 któregoś roku życia. Także wszystko, co było wcześniej, kumuluje się.
A co jest najważniejsze właśnie z tego, co było wcześniej, żeby później zbierać to żniwo takie dobre?
Najważniejsze jest to, żeby rodzic był. Był obok z całym swoim wsparciem, miłością, uważnością na to dziecko.
Czyli okazywał zainteresowanie,
krótko mówiąc. Okazywał zainteresowanie. Unikał takiego odtrącania dziecka, nawet nieświadomego, na zasadzie zaraz, nie teraz, jestem zmęczony, tak? Teraz coś robię. Kiedy dziecko jest małe, przychodzi z przedszkola czy ze szkoły i coś z entuzjazmem opowiada, a rodzic coś sprawdza w telefonie albo akurat mama gotuje i mówi tak, tak, mówię cię, słucham. Dziecko jest bardzo wyczulone na pewne komunikaty niewerbalne, na brak kontaktu wzrokowego, brak tej uważności i później traci gotowość do dzielenia się swoimi przeżyciami, jeżeli widzi, że nie ma faktycznego, realnego zainteresowania ze strony rodzica jego sprawami.
Wróćmy w takim razie do tego już wieku dorastania, kiedy nastolatek zmienia trochę swoje zachowanie. My to jako rodzice widzimy. Czy są w stanie w tym wieku nad sobą w ogóle zapanować, nad tymi swoimi emocjami, które nimi targają?
Nie zawsze, ze względu na zmiany hormonalne, które w tym okresie zachodzą. I kiedy nastolatek przykładowo ma wyrzut dopaminy, no to wtedy może być wybuch złości. Nastolatek nie panuje nad tym, co mówi, w jaki sposób mówi. Po chwili nawet może nie być tego świadomy, tak? Może przejść do porządku dziennego bez takiej analizy sytuacji, że zareagował nieadekwatnie.
Albo że kogoś obraził na przykład.
Oczywiście, że kogoś obraził.
Dlaczego tak reagują gwałtownie?
Musimy pamiętać, że to jest bardzo wymagający okres dla samego nastolatka i dla jego otoczenia, dlatego, bo zmienia się dosłownie wszystko. To są zmiany następujące we wszystkich sferach, począwszy od fizycznej, gdzie dziecko rośnie, zmieniają się proporcje, zmienia się jego wygląd, poprzez sferę emocjonalną, gdzie pojawiają się pierwsze jakieś zauroczenia, rozczarowania, rozwija się sfera seksualna, która wcześniej była uśpiona, rozwija się sfera intelektualna, to jest ciągły przyrost wiedzy, cała masa nowych, dopływających bodźców, którymi dziecko też często jest przeciążone. Rozwija się sfera społeczna i w tym okresie jest dla dziecka często najważniejsza, właśnie jak zostanie odebrane w grupie. Bardzo chce się tej grupie przypodobać i być zauważony.
A rodzice mogą mieć czasami poczucie, że oni stali się mniej ważni niż koledzy.
Mogą mieć takie poczucie.
No, i są mniej ważni, czy nie?
Nie są mniej ważni, są bardzo ważni. Relacja z rodzicami jest kluczowa i jest to jedna z najważniejszych relacji w całym życiu. Dzięki tej relacji właśnie dziecko uczy się budować więzi. Też często rodzic jest takim buforem emocjonalnym, tak? To znaczy, że przy rodzicu, z którym dziecko czuje się bezpiecznie, to właśnie tam dziecko wyładuje swoje negatywne emocje. Czasem lepiej odłożyć rozmowę na później. Tak jak nie wypływa się na morze w czasie sztormu, tak samo nie podejmuje się rozmowy z nastolatkiem na trudne tematy w momencie, kiedy ktoś jest wzburzony. Albo rodzic, albo dziecko. Lepiej przeczekać, niech to emocje opadną, niech te hormony troszkę się ustabilizują i wtedy podjąć rozmowę. Też warto pamiętać o takich naturalnych okresach rozwojowych. Tutaj pani pytała, kto jest dla dziecka ważny. No to naturalne jest to, że dla dziecka zaraz po urodzeniu do drugiego mniej więcej roku życia najważniejsza jest mama, która jest takim centrum świata. W okresie przedszkolnym bardzo ważną postacią staje się ojciec, który jest autorytetem. W okresie wczesnoszkolnym jest to nauczycielka i tutaj też często dziecko przychodzi do domu i mówi, nie mamo, ty mówisz źle, bo nasza pani powiedziała, tak? Gdzie mama często mówi dokładnie to samo, ale innymi słowami. Natomiast właśnie w okresie szkolnym późniejszym, w tej naszej adolescencji, o której mówimy, najważniejsza staje się grupa rówieśnicza. i wtedy tam szukamy tych punktów odniesienia.
Czyli na przykład blokowanie dziecku kontaktu z tą grupą to jest błąd. Bo na przykład my uważamy, że oni mają zły wpływ na naszego syna albo córkę.
Ale dzięki temu dziecko ma szansę się rozwijać i przede wszystkim zweryfikować te wartości, które wcześniej gdzieś tam w domu przyswajało.
To w takim razie, co rodzic powinien wiedzieć o dorastaniu dziecka? Co się dzieje w tym czasie z jego nastolatkiem? Jakie najważniejsze sprawy powinniśmy mieć na uwadze?
Najważniejsze jest to, że tak zwany bunt okresu dorastania jest rozwojowy. Że dziecko uczy się autonomii, niezależności, kształtuje się w tym czasie jego tożsamość i poczucie własnej wartości, samoocena.
Czyli bardziej martwić się, jak buntu nie ma, tak?
Oczywiście. Jeżeli nie ma buntu, tak naprawdę może to być swojego rodzaju regres, tak, albo stagnacja. Bunt jest rozwojowy, bunt jest próbą odnalezienia siebie i swoich wartości. To, co warto dodać, po pierwsze, musimy pamiętać, że dziecko rodzi się niedojrzałe. I całe dzieciństwo i cały okres dorastania służy właśnie temu, żeby dojrzało. Rodzice często oczekują od dziecka już zachowań odpowiedzialnych, dojrzałych, refleksyjnych, a to jest niemożliwe, dlatego bo jego właśnie układ nerwowy się rozwija dopiero, jego mózg jest w przebudowie.
Czyli to też jest indywidualne, bo jeden nastolatek będzie dojrzewał szybciej i w wieku 15 lat będzie już odpowiedzialny, a drugi może mieć 19 i być nieodpowiedzialny, tak?
Zgadza się, mózg rozwija się od 12 do 24 roku życia, tak, więc te różnice indywidualne mogą być przeogromne. Dodatkowo mówi się też o tak zwanym małym dojrzewaniu, gdzie pierwsze objawy są już koło 10 roku życia, gdzie dzieci stają się właśnie drażliwe, bardziej nerwowe, bardziej wybuchowe i tam już te zmiany hormonalne się obserwuje.
To jak to wszystko traktować? Jak my rodzice mamy przez to przejść, żeby to poprawiło te relacje z dzieckiem, a nie żeby w jakiś sposób zaważyły na przyszłości naszej jako rodziny, żeby nie popsuć tych relacji z naszym nastolatkiem? Co robić?
Słuchać, być obok, wspierać, ale też zadbać o siebie. Jeżeli w domu jest jakaś sytuacja trudna związana z tym okresem dorastania dziecka, to instrukcja obsługi jest dokładnie taka sama jak podczas trudnej sytuacji w samolocie. Maskę tlenową najpierw rodzic powinien przyłożyć sobie, dopiero później dziecku. Czyli zadbać o swoje emocje, o swój dobrostan, o swój balans czy spokój. Dopiero wtedy można podjąć jakby pracę nad problemem z dzieckiem. Błędem jest to, kiedy rodzice przyprowadzają, że tak brzydko powiem, nastolatka właśnie do psychologa i mówią, proszę coś z nim zrobić, bo to nie tam się zaczyna problem. Trudne zachowania nastolatka często nie są problemem samym w sobie, tylko są próbą poradzenia sobie z jakąś trudnością rozwojową. Więc rodzic powinien to zrozumieć, obserwować, szukać tła, nie przyjmować postawy oceniającej, typu złośliwy, wybuchowy, leniwy, tylko postawę taką analityczną. Z jakiego powodu się tak zachowuje? Jakie jest znaczenie tego zachowania? Jeżeli dziecko się złości, to znaczy, że jakieś jego granice zostają przekroczone albo szuka odpowiedzi na jakieś ważne dla siebie sprawy, ważne pytania. Musimy troszkę tak z dystansem podejść do tych reakcji, do tych objawów, a przeanalizować tło tych zachowań.
Często rodzice, którzy piszą SMS-y do programu, piszą właśnie, że dziecko nie chce z nimi w ogóle rozmawiać na temat swoich problemów, że nie wiedzą, jak rozpocząć taką rozmowę i biorą na przeczekanie. To jest dobra droga, jak nie chce rozmawiać?
To, czy jest w ogóle taki nawyk rozmawiania z dzieckiem, zaczyna się dużo wcześniej niż w okresie dorastania. Bo to jest relacja, którą buduje się od małego, od samego początku. Że my przychodzimy też z pracy i mówimy dziecku o sobie, co u nas słychać, tak, jak my się czujemy. Kiedy odczuwamy negatywne emocje, to też je nazywamy. Błędem jest wypieranie trudnych emocji, albo niedopuszczanie, mówienie dziecku nie złość się. Kiedy dziecko odczuwa złość, to lepiej jest tą złość nazwać, powiedzieć, widzę, że jesteś zły, widzę, że bronisz jakichś ważnych wartości, jak mogę ci pomóc, co mogę zrobić w tej sytuacji.
Czasami jest w niektórych rodzinach tak, że z dziećmi się specjalnie za dużo nie rozmawia do tego wieku dorastania, a potem nagle, kiedy dziecko już zaczyna dojrzewać, my chcemy wiedzieć, co się u niego dzieje i zaczynamy te różne pytania, prawda? Pytamy o to, gdzie byłeś i tak dalej i jest opór.
I ten opór jest prawidłową reakcją dziecka na przekroczenie granicy, bo to jest trochę za późno, żeby budować relacje. Relacje buduje się wcześniej. Zresztą z wychowaniem dziecka jest w ogóle jak z hodowaniem chińskich bambusów, tak? Pierwsze 5 lat się podlewa i nic nie widać, dopiero później kiełkuje. I zawsze rodzicom powtarzam, że tutaj chodzi właśnie o tą cierpliwość, tak? To, co my dziecku powtarzamy, wdrażamy w okresie dzieciństwa, wczesnego dzieciństwa, to będzie kiełkować później, ale przy tym będzie taki okres, gdzie dziecko będzie chciało to wszystko zweryfikować. W okresie dorastania pojawia się u dziecka myślenie krytyczne, które tak naprawdę jest ogromnym zasobem, czymś, czego my chcemy w sumie uczyć dzieci, uczyć młodzież. Tylko, że to jest dla nas też niewygodne, bo dziecko, które wcześniej uważało rodzica za autorytet, za ideał, tak, mama była najpiękniejsza, najmądrzejsza, teraz to dziecko widzi, że mama popełnia błędy, że nie ma zawsze racji, że potrafi się zdenerwować, potrafi się pomylić.
I mówi to tej mamie, bo ty zrobiłaś tak czy tak, a teraz chcesz, żebym ja robił inaczej na przykład.
Dokładnie. I to jest sygnał tak naprawdę ogromnego wzrostu kompetencji tego dziecka, spostrzegawczości społecznej. Na tym właśnie polega dojrzewanie, że ono uczy się myśleć samodzielnie i uczy się myśleć krytycznie.
Czyli właściwie można powiedzieć, że ta mama tak krytykowana wykonała to zadanie, wychowała.
Często tej mamie jest bardzo trudno to przyjąć, ale no mówię, ja zawsze powtarzam, że mama jest takim buforem bezpieczeństwa i musi trochę wziąć na klatę trudne emocje dziecka, nazwać je, ustabilizować emocje i przeczekać. Bo zadanie rodzica polega na tym, żeby wdrożyć dziecko do samodzielności, do autonomii, do niezależności. Dziecko, które będzie zależne w dorosłym życiu od rodzica intelektualnie, to nie wróży nic dobrego. Także taka autonomia, niezależność, opór, bunt, stawianie się, krytykowanie rodzica jest rozwojowe i służy właśnie niezależności dziecka. Dziecku trzeba dać skrzydła, ale też korzenie, żeby chciało wracać do tego domu rodzinnego. Bo tak jak mówiłam o tych etapach, kiedy kto jest dla dziecka ważny, jest ta grupa rówieśnicza, która ma ogromne znaczenie w okresie adolescencji, to z kolei po 20 roku życia dzieci znowu wracają do tych więzi z domu rodzinnego, jeżeli były prawidłowe.
Agata Zapolska, psycholog, doradca zawodowy, coach komunikacji i motywacji, pracująca w poradni psychologiczno-pedagogicznej numer 4 w Gdańsku, była moim i Państwa gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję serdecznie.
Państwu dziękuję za uwagę i do usłyszenia. Joanna Matuszewska.
Nie oceniaj, nie krytykuj, pomóż. Mamo, tato, ratuj.
Audycja o wychowaniu młodzieży. W każdy czwartek po 18:00.